Dzień dobry, ze mną w studiu Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku. Kłaniam się nisko, panie prezydencie.
Dzień dobry.
Panie prezydencie, był pan dzisiaj na spotkaniu z premierem Morawieckim. To pan już jest pewny, że będzie dobrze, a wasze budżety wytrzymają kolejny rok?
Nie, tego nie jestem pewny, bo sytuacja jest rzeczywiście bardzo ciężka.
To premier pana nie uspokoi.
Bardzo ciężka, ale rozmawialiśmy o czterech sprawach, to znaczy dwie, które były jakby tak w agendzie domyślnej, bo ona nie była napisana, czyli ceny prądu i druga dystrybucja węgla, no ale też poruszyliśmy to, co nas boli, czyli taryfy związane z Wodami Polskimi, które nie zatwierdzają już od ponad roku taryf uzasadnionych. No i oczywiście...
Chodzi o podwyżki cen wody i ścieków.
No podwyżki, ale uzasadnione podwyżki kosztami, to tylko takie.
A jakie to są podwyżki, jakiego
rzędu?
U nas rzędu?
Myśmy proponowali na 16% i 20%, ale one nie są zatwierdzone.
I Wody Polskie nie chcą się na to zgodzić?
Absolutnie. No wie pan, to nie tylko to. To jest instytucja, która działa w taki sposób, że myśmy mając niewielkie rzeki, no u nas rzeka Biała największa, rzeka Dolistówka, to są malutkie rzeczki, można, że tak powiem, jak ktoś dobrze skacze, przeskoczyć tę rzekę i nie zamoczyć butów. I myśmy, jak to było w naszej gospodarce komunalnej, za utrzymanie tych rzek płaciliśmy 200 tysięcy. W tym roku to jest 3 600 000, czyli 18 razy więcej, ale to jest...
To jest tak. Jedna rzecz, do której wrócimy, ale jest jednak bardziej pilna i bardziej paląca sprawa.
Prawda,
bardziej paląca sprawa, powiedziałbym.
Żeby było czym palić.
Żeby było czym palić i tutaj dochodzimy do tematu dystrybucji węgla przez samorządy, tak. Bo to przecież był jeden z ważnych tematów.
Tak.
Przed chwilą poznaliśmy projekt ustawy, który właśnie tej dystrybucji węgla ma dotyczyć i czytamy w nim samorządy, upraszczając oczywiście ten język prawniczy, który dość skomplikowany i nieprzyjemny jest dla czytającego, będą mogły kupować za 1500 zł brutto tonę węgla i maksymalnie za 2000 brutto sprzedawać. Te 500 zł wystarczy, żeby poradzić sobie z dystrybucją tego węgla i ją zorganizować?
No nie jesteśmy fachowcami, bo tam jeszcze trzeba koszty transportu doliczyć, bo to jest cena brutto zakupu bez kosztów transportu, czyli na przykład ze Śląska do Białegostoku. Nie znam tych cen w tej chwili, ile to kosztuje, no ale wydaje się, że jest to możliwe. Tym bardziej, że pewnie będziemy musieli podzlecać spółkom, które się tym zajmują, no bo przecież nie zorganizujemy nagle składu węglowego z wagami, ze sprzętem do przeładowania, ciężarówkami i tak dalej. To by można było zrobić, ale to trzeba mieć na to przynajmniej pewnie pół roku. No i też kto pokryje koszty, więc to będzie sprawa organizacyjna, dlatego że ta cena będzie preferencyjna. Tylko tu jest jedno pytanie, bo to wszystko... Wygląda, że to się spina. Pytanie jest takie, kto sprzeda węgiel za 1500? Jeżeli ktoś sprzeda ten węgiel za 1500, zresztą sobie poradzimy. Tak bym powiedział.
To pan wątpi w to, że ktoś da taką cenę?
No chyba rząd będzie gwarantował, że wyższej ceny po prostu nie będzie na rynku, że będzie cena regulowana maksymalna. Z tego wprost ustawy nie wynika, ale pewnie muszą być jakieś do tego rozporządzenia wykonawcze, które to będą regulowały, bo jeżeli tego nie będzie, to oczywiście to będzie martwa ustawa. Natomiast
do tej ustawy wy również samorządowcy do jutra przecież możecie zgłosić wnioski dotyczące
będziemy
poprawy.
Analizować. No, tak jak pan powiedział, 25 minut temu otrzymaliśmy ten projekt, tak jak i pan i ja, żeśmy go pobieżnie przeczytali. Będziemy oczywiście jeszcze analizować, mamy jutro komisja wspólna, no i do jutra, do wieczora uwagi, wnikliwie go przeczytamy. Myślę, że wiele samorządów jesteśmy żywotnie tym zainteresowani. Dlaczego? Dlatego, że my służymy mieszkańcom i jeżeli rząd potrzebuje pomocy w sensie dystrybucji węgla, spraw organizacyjnych, czyli wyodrębnienia tak zwanego podmiotu uprawnionego i dla niego sprzedaży tego węgla po cenie preferencyjnej, jesteśmy gotowi to zrobić.
Gdyby rzeczywiście okazało się, że rząd zagwarantuje tę cenę węgla, że ten węgiel będzie można kupić za te 1500 zł, no to ja wrócę jeszcze raz do tego pytania. Czy te 500 zł, ta luka, wystarczy samorządom, wystarczy panu jako prezydentowi Białegostoku, żeby ten węgiel, tę tonę węgla od dystrybutora do mieszkańca dostarczyć i załatwić ten temat?
Jestem ekonomistą, ale przez 25 minut nie jestem w stanie tego policzyć. Tym bardziej, że nie znam aktualnych cen rynkowych, jeżeli chodzi o transport węgla, jego składowanie, dystrybucję. dystrybucję, no, jakaś marża sprzedaży tego pośrednika, no ale to inaczej tego węgla nie sprzedamy. To musi po prostu wystarczyć. My najprawdopodobniej, chociaż tam jest możliwość zysku przez gminę, ale prawdopodobnie tego zysku w ogóle nie będzie. No dobrze było, gdyby pracownicy, którzy tym zajmują, byli opłaceni. I to chyba wystarczy, dlatego że czasy są bardzo trudne. Idzie zima, nie wiadomo jaka, ale wiemy, że tego węgla jest też mało. To jest istotna sprawa. Przede wszystkim też kwestia jakości węgla, bo przecież to jest jedna cena, ale jakiej jakości? Czy najwyższej jakości, czy średniej jakości? Węgle są różne, prawda? Jest jako groszek. Tutaj nie ma w ogóle nic na ten temat. Więc pewnie jest sporo luk tutaj i trzeba byłoby jeszcze określić właśnie parametry jakościowe węgla, który będzie zakupowany po 1500 i sprzedawany.
Wydaje się, że czasu no trochę jest. No, nawet jeżeli do jutra samorządy mogą zgłaszać swoje poprawki, no to dopiero 20 października ta ustawa w Sejmie ma się pojawić. Tak. A propos trudnej zimy. Tadeusz Truskalski, prezydent Białegostoku, jest moim państwa gościem. Trudnej zimy również pod względem energetycznym. Tutaj mamy też konkrety, które się dzisiaj pojawiły. 785 zł za megawattogodzinę. To ma być maksymalna cena energii dla samorządów. To chyba tak, dobra cena.
Znaczy, cena jest i tak wyższa od 50 do 300% niż samorządy płacą teraz. Bo
ale to nie jest 800-900%, bo takie przecież pojawiały się wyceny.
A nawet dziesięciokrotnie. No taka argentyńska przecena. Najpierw mówimy, że coś będzie kosztowało 10 razy tyle, dajemy 2 razy tyle i wszyscy są zadowoleni. Nie jest to tak do końca, bo rzeczywiście będziemy mieli tutaj problemy ze spięciem tych budżetów, o których pan mówił. Właśnie w tym momencie będzie bardzo trudno. Dlatego też tu znowu my podchodzimy po gospodarsku do spraw, czyli ja już zaraz na samym początku wysłałem rekomendacje do szkół. To jest kilkanaście punktów, w jaki sposób oszczędzać energię. Oczywiście chodzi o to, żeby również było to zgodnie z prawem. Są pewne normy, przepełniliśmy normy, jakie muszą być w szatniach, jakie na korytarzach, jakie w salach lekcyjnych, ale na przykład kwestia taka, że przecież często widzimy i w domach jednorodzinnych, i w blokach, że jest otwarte okno i odkręcony kaloryfer. No to jest czysta utrata
oczywiście
energii.
I to oszczędzać powinien każdy. Każdy z nas, kiedy zagląda do swoich własnych rachunków za prąd, dochodzi do tego wniosku w tym momencie.
Ale tego nie robiliśmy. Czy też oświetlenie. U nas nawet już dzisiaj mamy fachowców w urzędzie zatrudnionych, którzy potrafią w wolnym czasie swoim prywatnym samochodem jechać, zobaczyć do placówek publicznych, zobaczyć, czy na korytarzach są pogaszone światła i zwrócić uwagę.
No dobrze, zwracamy uwagę.
To jest jeden element oszczędności. Ale drugi element oszczędności to wymiana oświetlania na LED-owe.
I to robicie?
Tak, przygotowujemy przetarg właśnie, żeby wymienić wszystkie oświetlenie. Trzeci element, jak już będzie trzeba, jak już nam nie będzie wystarczało, bo tak trzeba założyć, że będziemy też analizować, czy nie da się wyłączyć co trzeciego światła. To znaczy w sensie, czy nie pomniejszy to bezpieczeństwa mieszkańców, bo oczywiście technicznie da się.
Co trzeciej lampy ulicznej, żeby wyłączyć.
Tak, trzeciej lampy ulicznej, to jest 1/3 będzie oszczędności. W naszym wypadku to jest kilka milionów złotych rocznie.
I to wszystko ma sprawić, że budżet w jakiś tam sposób zepnie się i nie trzeba będzie drastycznie ciąć kosztów.
To jest innych inwestycji
oczywiście.
Nie, to jest właśnie, chodzi o to, żeby on się spiął w tym trudnym momencie, żebyśmy mogli go w ogóle uchwalić, bo mówię, podwyżka 100% to jest kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt milionów w niektórych wypadkach i to właśnie będzie spowodowało, że te drastyczne, że będziemy mogli się po prostu do tego przygotować.
O oszczędzaniu tych milionów my cały czas rozmawiamy z moim gościem Tadeuszem Truskolaskim w RMF24, w naszym radiu internetowym oraz na naszych stronach w sieci. Panie prezydencie, no i tak będzie drożej. Tego się nie da ukryć. Czy to będzie 900% za energię więcej, czy to będzie 200% za energię więcej, to i tak będzie drożej. Czy jest ryzyko, mówi pan o oszczędnościach na energii w szkołach, wyłączaniu być może co trzeciej lampy, wymiany oświetlenia na LED-owe, wszystko tak. To jest oczywiście bardzo ważny element, ale czy bierzecie w ogóle pod uwagę na przykład cięcia w inwestycjach miejskich, jakichś drogowych, czy to jest w ogóle coś, co
to jest oczywiste,
co
to już się dzieje. To już się dzieje, dlatego że panie redaktorze, w najlepszych czasach, a jestem długo już prezydentem, trwać, pewnie niektórzy myślą, że za długo. Ja czasami myślę, że też, bo to jest bardzo długi czas, prawie 16 lat. To myśmy mieli 30, mówię, udział inwestycji w budżecie, był 30, 32, nawet do 35% sięgał. W tej chwili to jest 12% budżetu. To jest 3 razy mniej. To już są te cięcia. Ale naszym główną bolączką na ten rok, na kolejny rok, to są właśnie niewydatki inwestycyjne, które jeszcze, bo mieliśmy też dochody inwestycyjne, które można na to przeznaczyć i to nie był wielki problem w tym roku przynajmniej, tylko bieżąco. My mamy dwie kieszenie i nie można przełożyć pieniędzy z jednej do drugiej kieszeni, a właśnie nasze ubytki w PIT-ach i o tym też poruszyliśmy ten problem z premierem, są bardzo duże.
Ale 13 miliardów 700 milionów złotych ma trafić do samorządu.
No właśnie, rząd mówi, że to przecież nie zrekompensuje. Fajnie to się sprzedaje propagandowo.
Fajna kwota, 13,7.
Tak, tylko że jak już trafimy do tego beneficjenta, to myśmy stracili 519 milionów. Otrzymaliśmy 80, w tym roku 62, to jest 142. Brakuje 380, to są te straty. To jest po pierwsze. Po drugie, gdyby te 13,5 miliarda podzielić pogłównie, czyli dla pana równo, dla mnie równo, dla każdego mieszkańca, to Białystok by otrzymał nie 62, a 105,5 miliona. Gdzie się podziało nasze 43 miliony złotych? Komu to zostało przeznaczone? Nie ma żadnych... Proszę państwa, to są środki publiczne. Trzeba dzielić transparentnie. Tego nikt nie wie. Po prostu tu porozdzielamy, chwalimy się, że ogólna kwota jest wysoka, a tak naprawdę... My bardzo dużo tracimy i to nie dociera. Dzisiaj to do premiera nie dotarło.
Nie przedstawiono wam kryteriów, na jakiej podstawie absolutnie rozdzielono
tylko
te pieniądze?
Ogólne kwoty wzrasta, dzielimy tak i tak i to wszystko. Gminy mniejsze, no niestety tam wchodzi pierwiastek polityczny. Ci, którzy popierają rząd, ci, którzy są w mniejszych gminach, otrzymują po prostu więcej. No tak się generalnie kupuje głosy.
Panie prezydencie, jak wróćmy jeszcze do oszczędności trudnej zimy. Sam pan mówi, że może nie do końca trzeba ciąć tak bardzo te inwestycje, ale jest taka jedna inwestycja w Białymstoku, która się przebija na pierwsze strony gazet. Toaleta miejska za 400 tysięcy złotych. Tak, to nie jest trochę za dużo za toaletę miejską?
Wie pan, tak.
Cztery razy za dużo?
Nie została ona zakupiona od instruktora narciarskiego, ani od handlarza bronią. To rynek zweryfikował tę cenę. No, ja widać, że to radni PiS-u odkryli aferę kiblową. Widocznie czują się dobrze w tych klimatach. I dla tych, którzy mówią, że za dużo, no to mogę tylko jedno powiedzieć, że po pierwsze to rynek zweryfikował, a jakże uważają,
ale
że...
Ale to nie było jakby lepszych ofert? To była jedyna oferta.
Poza tym jest takie powiedzenie, że jesteśmy zbyt biedni, żeby kupować tanio, bo będzie to słabej jakości. To jest bardzo dobrej jakości i były te materiały. Oczywiście cena jest bardzo wysoka, ale będzie służyła przez wiele, wiele lat. Tam nie było żadnego takiego miejsca. Kiedyś była toaleta publiczna, została zlikwidowana przy parku Planty. Taka, gdzie się wchodziło w dół, prawda, i była pani, która to obsługiwała, to będzie samoobsługowa i myślę, że będzie służyła przez wiele lat. Także jest to taka tania sensacja, ale...
To nie taka tania, 400 tysięcy.
Toaleta droga, sensacja tania.
Czyli przyznaje pan, że jest drogo, ale nie dało się z tym nic zrobić.
Nie. Jeżeli chcielibyśmy to mieć, to po prostu to jest kwestia jakości. Tam były tak parametry jakościowe, żeby ona po prostu, chodzi o trwałość, żeby była trwała. No a żeby nie wymieniać, bo można kupić za 100 tysięcy i za rok wymienić i za 4 lata będzie 400 tysięcy i nie będzie żadnej sensacji, tylko że już po 4 latach nic nie będzie, bo będzie wszystko, że tak powiem, no powiedzmy sobie zdemolowane. W tym wypadku zapraszam za 4 lata i zobaczy pan, że będzie w takim samym stanie jak w dniu otwarcia.
No to ja takim oklepanym tekstem dziennikarskim, jak będzie, czas pokaże, również
tak,
w tym temacie.
Tak, dokładnie tak. No oczywiście, to ja tutaj nie jestem też wyrocznią, ale takie były nasze założenia. Mówię o naszych założeniach.
Panie prezydencie, zmieniając temat, ale też zostając w temacie, wczoraj minister Wąsik mówił o rozpoczęciu procedury inwentaryzacji schronów w całym kraju.
Jest
to naturalna, może troszkę ktoś by powiedział spóźniona reakcja, ale dobrze, że się to dzieje. Pan wie, jaki jest stan schronów u pana w mieście?
Tak, dlatego,
są
dlatego, że ja to
dbane
poleciłem
na bieżąco?
Tak, dlatego, że ja to poleciłem zrobić w lutym, zaraz po wybuchu wojny, a nie czekałem 220 dni i część nawet już zostały zrobione wszystkie przeglądy. Mam 90 tego typu budowli, które mogą służyć za schrony jako podlegające pod miasto, plus jeszcze sporą liczbę tych, które są w różnego rodzaju zakładach pracy, które kiedyś, w dawnych czasach minionych, robiły to, bo się bały, że tak powiem, inwazji z zachodu. I one też tam są. Niektóre z nich oczywiście są w stanie takim, że wymagają nakładów, ale taki przegląd został dokonany i zlecony przeze mnie już dawno, także nie czekałem na polecenie ministra Wąsika, bo wiem, co trzeba robić w danej chwili.
90 schronów? No, tak. To wydawałoby się, że dla takiego miasta jak Białystok to nie jest wcale bardzo dużo.
No tak. Myślę, że nowych nie wybudujemy. To nie jest taka prosta sprawa. Prawdopodobnie trzeba byłoby dużo wcześniej zmienić prawo budowlane i po prostu nakazać gdzieś tam budowę przy blokach. Ale myślę, że też może nie będą tyle chronić, ale we wszystkich blokach praktycznie są garaże podziemne, znaczy w tych nowo budowanych. One też w pewnym sensie na takie podstawowe schronienie mogą służyć. Nie za schron, ale za schronienie, bo to są dwie różne rzeczy. Proszę zwrócić uwagę, że na Ukrainie też, czy w Ukrainie ludzie się głównie gdzieś tam po stacja metra, tego typu elementy. No i też oczywiście, jak zwykle, swoje piwnice.
Często
czy
są domach, to, domach często, rodzinnych często są piwnice. Miejsca,
to są, no, tak, często nie, są... nie, no, jeżeli, nie daj Boże, byłaby wojna, to przecież nikt, żaden przywódca, żaden gospodarz nie zagwarantuje 100% bezpieczeństwa. Natomiast myślę, że to, co należało do mnie jako gospodarza miasta i do szefa obrony cywilnej, to zostało zrobione.
Miejmy nadzieję, że te schrony nie będą musiały być nigdy wykorzystywane, bo przecież jest to tylko...
No miejmy nadzieję, no, ale rząd też się tutaj w pewnym sensie przygotował, nie chodzi o schrony, ale o dystrybucję chlorku potasu.
Tak, tak? Właśnie, jak ta dystrybucja miałaby wyglądać? Czy pan to wie? Czy mieszkańcom w jakiś sposób...
Nie, mieszkańcom nie. Mieszkańcom nie, ale nam tak. Tak, myśmy to po prostu dostali 400 tysięcy, na 300 tysięcy mieszkańców.
No dobrze, no jeżeli wydarzy się sytuacja, w której trzeba będzie te tabletki rozdać, będzie wyglądało? Są konkretne punkty na mapie miasta, mieszkańcy są informowani, tak każdy znajdzie w swojej skrzynce ulotkę, jak to wygląda?
Tak, one są rozwiezione do 80 punktów dystrybucyjnych i najprawdopodobniej poprzez szkoły taka informacja zostanie przekazana, bo w większości to są właśnie w placówkach pedagogicznych i myślę, że w ciągu kilku godzin jesteśmy w stanie te tabletki rozdać.
W ciągu kilku godzin przez szkoły po otrzymaniu informacji, że trzeba to zrobić, tak?
Tak, tak.
Czy jest pan pewny, że mieszkańcy wiedzą o tym wszystkim? Są dobrze poinformowani?
Myślę, że my poinformujemy. Na razie nie było takiego rozkazu. Jeżeli chodzi o że tak powiem, polecenie wojewody, było takie, że to najprawdopodobniej wojewoda chce informować nas. My mieliśmy zadanie przyjąć i rozlokować do punktów dystrybucyjnych. Nie było rozkazu, jak to mawiano w potopie, nie było rozkazu. Bierny wachmistrz Soroka zawsze mówił, nie było rozkazu, żeby informować mieszkańców, bo to jest własność rządu. My tutaj wykonujemy jakby zadanie zlecone.
To jak rozkaz będzie, to będziecie informować.
Jak najbardziej i to szybko i prawdopodobnie też chodzi o to, żeby nie siać paniki, prawda, zbytniej, a poza tym może część ludzi by zapomniała, no to we właściwym momencie trzeba poinformować. Ja nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle, że nie informujemy, ale no, tak jak powiedziałem, mamy wyraźne polecenie zrobić, przyjąć i 80 punktów zostało zaopatrzonych. To zostało podzielone.
Panie prezydencie, jeszcze jedna sprawa. Jaka jest szansa na miejski program in vitro w Białymstoku? Taki pomysł został w budżecie obywatelskim zgłoszony. Zdaje się 50 tysięcy, czyli taki skromny start, ale wydaje się, że to zawsze jakiś początek.
Jeden z radnych, to znaczy tak, na taki duży, poważny program niestety nie mam większości w Radzie Miasta. z tego co rozmawiałem z radnymi, mógłbym liczyć na 11, góra 12 głosów, a trzeba 15. Czyli tych 3 głosów brakuje. Z różnych powodów tych 3 głosów jednak w tej kadencji się nie znajdzie. To jest sprawa sumienia, mówią radni, i oni za tym po prostu nie zagłosują bez względu na konsekwencje. W związku z tym, jeżeli to będzie w budżecie obywatelskim, no to wtedy radni też muszą zagłosować, muszą przyjąć. Myślę, do tej pory nie było, nie wyrzucono żadnego projektu z budżetu obywatelskiego. Jeżeli, i to będzie też pewien papierek lakmusowy, czy mieszkańcy tego chcą, czy nie. Zobaczymy, ile głosów otrzyma. Jest promowany, nawet są banery wywieszone w mieście, na płotkach, także myślę, że sporo o tych ludzi wie. I kwestia, czy wybiorą boisko, prawda, czy wybiorą in vitro.
A pan jako włodarz miasta, gdyby panu się udało, gdyby dostał pan taką deklarację, tak, że te 15 głosów się znajdzie.
Tak, byśmy wprowadzili.
To wprowadzilibyście, tak, w program in vitro, bez mrugnięcia okiem, bez żadnych wątpliwości.
Tak, ja nie mam wątpliwości, bym wprowadził, ale tak jak powiedziałem, nie będę stawiał uchwały, która jest z góry skazana na niepowodzenie, a poza tym będzie powodowała rozbicie i tak w klubie, który i tak nie ma większości w Radzie, bo tylko 14 głosów, a spowodowałoby to naprawdę dużo takich wewnętrznych niepokojów. Ja zrobiłem, tak jak powiedziałem, sondę. Tam są osoby, które są... No, przede wszystkim klub PiS-u, 12 osób już odpada. Z tych 16 osób niestety też kilka osób, no, są związane tak czy inaczej mocno z kościołem, czy to katolickim, czy to prawosławnym, bo i tak też jest, i one po prostu nie zagłosują.
To jeśli ten układ sił się kiedyś zmieni, na pewno do tematu wrócimy. Tadeusz Truskolaski.
Ja cały czas mówię, żeby rządowo było.
No, rządowo, jeśli... No, pewnie wiemy, jakby to się skończyło, gdyby ktoś taką propozycję przedstawił. Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku, był dzisiaj moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie prezydencie.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Życzę miłego wieczoru.